Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Dzień dobry, szczęść Boże, przy mikrofonie Ewa Tylus. Koloseum, ta audycja, którą mamy co tydzień, drodzy Państwo, w święta. Nie było audycji, ale już powracamy. Będą później informacje o tym, co działo się przykrego. Zazwyczaj takie informacje do nas docierają i my musimy je przekazywać. Ale nie zapomnijmy, że przeżywamy wciąż Boże Narodzenie. Powitaliśmy Dzieciątko Jezus, nadzieję naszego zbawienia i składaliśmy sobie życzenia, co jeszcze czynimy. Zatem, drodzy słuchacze, życzymy, aby Boże Narodzenie było w Państwa sercach każdego dnia. Radości i zdrowia w nowym roku i do siego roku. Towarzyszy nam także bogactwo kolęd, polskich kolęd. I te polskie kolędy chcą nadal śpiewać dzieci kolędnicy. Najładniej śpiewają dzieci i warto przyjmować kolędników. Nie pozwólmy, żeby kolędnicy zostali odepchnięci z naszych domów, żeby dzieci mogły zakolędować. Chciejmy takiej wizyty. I o dzieciach i o kolędowaniu będziemy mówić z księdzem Maciejem Będzińskim, który jest w studiu. Papieskie dzieło misyjne dzieci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się. Dokładnie, papieskie dzieła misyjne, bo one skupiają cztery inne dzieła, między innymi papieskie dzieło misyjne dzieci.
I w tym roku dzieci kolędowały i jeszcze kolędują
dla Rwandy i Burundi.
I o tym powiemy po piosence. Koloseum, jesteśmy w studiu w Warszawie, za oknem pada śnieg. Jest ze mną w studiu ksiądz Maciej Będziński i mówimy o kolędowaniu. U mnie akurat w tym roku nie było kolędników, ale widziałam, że chodzili, że byli pięknie poubierani w stroje aniołków, królów, w różne stroje. I jest to takie piękne doświadczenie, że przychodzą do nas dzieci, nie wstydzą się, śpiewają. A w tym roku papieskie dzieło misyjne dzieci śpiewa kolędę dla Rwandy i Burgundii. Ksiądz Maciej opowie nam, jak to jest, jak dzieci są zorganizowane w tym roku.
Kolędowanie misyjne, kolędowanie to świąteczne z tym przydomkiem misyjne, z nim spotykamy się od 20 kilku lat. Dlaczego ono jest takie bardzo ważne? Po pierwsze, kolędowanie misyjne odwołuje się do tej tradycji polskiej, a więc podtrzymujemy tradycję, uczymy dzieci tradycji, uczymy ich szacunku wobec starszych. Misyjne, dlatego że kolędowanie to nie jest tylko zwyczaj, to nie idziemy tylko z życzeniem, nie idziemy tylko z piosenką, ale przede wszystkim idziemy ze sceną biblijną. Kolędowanie bardzo mocno pokazuje nam ten moment ukazania się Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela świata i ten moment, że każdy z nas jest odpowiedzialny za przekazywanie Ewangelii. To jest, trzeba przyznać, że to jest taka Biblia pauperum przecież. Zanim ludzie czytali Pismo Święte, zanim je rozważali, to już kolędnicy przychodzili do domu. To przecież misjonarze przychodzili, to kapłani, którzy w tym okresie Bożego Narodzenia bardzo często obrazowo, bardzo plastycznie opisywali, jak Betlejem wyglądało, jak wyglądała droga i tak dalej. I z takiej tęsknoty za zobaczeniem Ziemi Świętej, za doświadczeniem tej tajemnicy narodzenia Pana Boga, zrodziło się to kolędowanie. No, musimy wiedzieć, że w naszej tradycji i też w naszej kulturze no, to jest trochę też i takie ckliwe. Trochę też i tak, nie dość, że rodzinnie, za oknem mamy śnieg, mamy przeżycie rodzinne świąt Bożego Narodzenia i nagle do domów naszych pukają kolędnicy. Aby nas troszeczkę oderwać może od stołu, żeby przypomnieć, po co są święta. Że my przychodzimy z kolędą ogłosić wam, że Jezus się narodził. Nasze dzieci z papieskiego dzieła misyjnego dzieci to są grupy. W zeszłym roku około 40 tysięcy dzieci w Polsce kolędowało, aby mówić o problemie misji, o problemie, no misje same sobie nie są problemem, ale towarzyszące problemy życiowe tych ludzi, zwłaszcza dzieci. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest to taka organizacja kościelna, która formuje dzieci w Polsce i we wszystkich innych krajach po to, żeby uczyć pomocy, po to, żeby uczyć życzliwości, empatii, ale przede wszystkim, żeby przybliżać tematykę misyjną. My dziś mamy wszystko, a są na świecie tacy ludzie, takie dzieci, które żyją na ulicy, które nie mają zapewnionych podstawowych środków edukacyjnych, sanitarnych, dzieci, które cierpią głód. Moi drodzy radiosłuchacze, proszę państwa, ten problem dzieci, które czekają na naszą pomoc, to jest około 500 000 dzieci, którym będziemy w tym roku pomagać. 500 000 dzieci w maleńkiej Rwandzie i w maleńkiej kraju w Burundi. Dzieci, jak zorganizować tych kolędników misyjnych? Każdego roku wydajemy specjalne materiały, specjalne materiały liturgiczne, jak przygotować scenkę, jak przebrać dzieci. Chcemy formować dzieciaki. Dzieci muszą obejrzeć prezentacje o tych krajach, muszą się nauczyć podstawowych słów, chociażby w języku suahili, czy w języku francuskim, w języku angielskim oficjalnym, który jest w tych krajach, żeby umieć podziękować, zaprosić do czytania Ewangelii, do słuchania Ewangelii. I w takich małych grupach pod opieką dorosłych, najczęściej są to katecheci, siostry zakonne, kapłani mają swoje kolędowanie wtedy w domach, ale najczęściej to są świeccy i siostry zakonne, idą i przede wszystkim głoszą Ewangelię. I dlatego nazywamy ich małymi misjonarzami, bo przez dzieci docieramy do dorosłych.
Te dzieci, których jest 40 tysięcy w Polsce,
tak.
Mają takie zadanie, żeby zarówno powiedzieć troszeczkę o krajach, dla których kolędują. Czy da się to zrobić, czy zazwyczaj skupiają się na samej kolędzie i na przedstawieniu?
Ja myślę, że my założyliśmy sobie, że te dzieci, które kolędują, te grupy kolędnicze, one w ramach przygotowania, one poznają historię, problemy, zadania, jakie stoją przed nimi. Odbywa się to na specjalnej katechezie, jest przygotowany konspekt katechezy. Zawsze jakiś film, jakieś zdjęcia. Też przygotowując kolędników misyjnych, my zawsze też przygotowujemy gazetę, nasz dwumiesięcznik Świat Misyjny, w którym już przygotowujemy tematykę, tak jak w tym roku Rwanda i Burundi. Dzieci rozwiązują quizy, krzyżówki, czytają, poznają tematykę tego kraju, a kiedy idą już do konkretnej rodziny, do konkretnej instytucji, no to tylko przedstawiają scenkę. Jest to najczęściej takie połączenie sceny biblijnej, bo oczywiście mamy Józefa, mamy Maryję, mamy aniołków, oczywiście mamy tę gwiazdę betlejemską w kolorach misyjnych, pokazującą ten uniwersalizm świata, ale każdego roku jest coś charakterystycznego. W tym roku może niektórzy są zdziwieni, albo też może mogą uznać to za jakąś nadinterpretację, ale w tym roku w naszych grupach misyjnych było też zwierzątko. Jedno dziecko było przebrane za kózkę, za kozę. Dlaczego? No, nie możemy przemilczeć tego tematu, że takie zwierzę kosztujące w Burundi 30 euro, ono jest podstawą życia dla całej rodziny.
Daje mleko.
Tak. Daje mleko, daje utrzymanie. Proszę sobie wyobrazić, że oczywiście zanim dziecko wyjdzie do szkoły, to ono najczęściej jest głodne. Trzeba mu dać jeść. Ta wypasanie kóz, posiadanie swojego zwierzęcia tam na miejscu daje pewnego rodzaju stabilizację. To, co mówiła święta matka Teresa z Kalkuty. Najpierw nakarm, a później głoś Ewangelię. Czyli najpierw ten głód chleba, a potem głód Chrystusa, bo trudno mówić człowiekowi głodnemu to, co robi Pan Jezus na naszych oczach. Rozmnaża chleb, karmi nas, a potem mówi nam nawet trudne sprawy. I w tym roku takie przypomnienie, pokazanie nawet i polskim dzieciom, że my myślimy o nowej generacji pewnej gry komputerowej, a dzieci w Afryce czy w Azji cierpią głód. Nasze dzieci mają wszystkie nowe ubrania, książki najpiękniejsze, a tam dzieci mają trudność, żeby pójść do szkoły. Stąd nasza pomoc, ona jest taka ukierunkowana, moglibyśmy powiedzieć. My edukujemy dzieci w Polsce, uwrażliwiamy na tematykę misyjną po to, żeby kwitła edukacja, szpitale, ochrona życia, ochrona godności dziecka, mamy w stanie błogosławionym, ale też i ochrona pracy. To, żeby pracowali rodzice, a nie dzieci. Żeby dzieci miały dom bez przemocy, bez głodu, bez narkotyków, bez tej przemocy, na którą dzieci są narażone. Chociażby problematyka dzieci ulicy, problematyka prostytucji dziecięcej, posyłania dzieci na ulicę, żeby one w ten sposób zarabiały.
W Rwandzie i Burundi.
Tak się dzieje.
Tak, w Rwandzie i Burundi to są dwa kraje bardzo małe, ale też narażone na takie zniekształcenie tego czasu dzieciństwa. Dzieci są najbardziej niewinne, a najwięcej ucierpiały w latach 90. w czasie wojny domowej Hutu Tutsi w Rwandzie. Dzieci najbardziej cierpią z powodu wojen plemiennych, religijnych. Cierpią z tego powodu, że są odłączone od swoich rodziców. Rodzice albo umierają, albo giną w czasie konfliktów, albo umierają na chorobę AIDS z powodu innych chorób, nawet nieleczonej malarii czy innych chorób. No i właśnie powstają obozy dla dzieci, powstają sierocińce, tamtejsze państwo nie interesuje się tą problematyką, a Kościół przez usta misjonarzy, biskupów, ośrodków misyjnych, no dopomina się o to, żebyśmy zajęli się tymi dziećmi na miejscu tam, bo to są przecież ludzie, których nie możemy zabrać do Europy. Oni mają żyć tam, na miejscu. Tam mamy stworzyć im warunki godne, sprawiedliwe, bo te kraje są bogate. Te kraje są bogate w ludzi, bogate w złoża, bogate też i w piękną kulturę, tradycję. Pozwólmy im się rozwijać tam na miejscu. I papieskie dzieło misyjne dzieci poprzez tę taką triadę kościół, szpital, szkoła chce wpływać na taki integralny, dobry rozwój dzieci i młodzieży.
Powiedzmy jeszcze, czym zajmują się misjonarze tam na miejscu z misji? Jakie jest ich zadanie? Na pewno utrzymywanie tych szkół, oczywiście głoszenie Ewangelii i też opieka nad tą młodzieżą i tymi dziećmi, skoro państwo, bo jak wiadomo, jest bogate, są osoby, jest bogate społeczeństwo i obok bieda. I tą biedą być może właśnie zajmują się misjonarze.
No, przede wszystkim misjonarz katolicki to jest człowiek, który głosi Ewangelię, a więc on po to się przygotowuje w Polsce, po to jest posłany przez Kościół, aby głosić Ewangelię. Ale przy okazji Kościół katolicki jest zawsze uwrażliwiony, żeby rozwijać całego człowieka. Tak jak my jesteśmy, człowiek, osoba ludzka to jest
ukształtowane
duch, ciało i psychika człowieka. Dlatego na tych polach mamy się rozwijać. I dlatego najczęściej misjonarze to są pierwsi edukatorzy. Misjonarze to są ludzie, którzy przynoszą też podstawy medycyny. Oczywiście proszę pamiętać, że miasta rozwinięte mają dostęp do szkolnictwa, ale to szkolnictwo kosztuje. Są szpitale, ale to wszystko kosztuje. I misjonarze też ze względu na swoją przynależność, czy diecezjalną, zakonną, czy państwową, mają też możliwość pozyskiwania środków. Przecież sami widzimy, jak ogromne jest zaangażowanie chociażby rządu polskiego poprzez fundowanie różnych projektów, budowa szkół, szpitali. Ta pomoc, która płynie z Polski, czym się zajmują? No, zawsze misjonarze muszą być pierwszymi, aby reagować na trudne sytuacje. Myślę, że najważniejszym to, może to się wyda bardzo dziwne i taki język filozoficzno-transcendentalny, ale być z ludźmi. Czasem nie musisz im dać czegoś materialnie, ale dajesz im swoją osobę. Ja pamiętam taką sytuację, jak odwiedzaliśmy misjonarzy na Kubie i taka pani przyszła i mówi: proszę ojca, po co wy tu przylatujecie, po co wy tu przyjeżdżacie, skoro z tego kraju chce każdy uciec? I nagle sama sobie odpowiada: aha, Wy jesteście księżmi, wy jesteście duchownymi, wy jesteście dla nas.
Musicie tu być.
Musicie tu być z nami. Piękne takie świadectwo z ostatnich dni, kiedy słuchałem księdza biskupa Mirosława Gucwy, który pracuje w Republice Środkowoafrykańskiej. Bieda, wojna domowa, rebelia islamska i on zwrócił się z jedynym apelem do swoich. Powiedział, nie uciekamy, zostajemy na miejscu. I tak postępują misjonarze. To jest ta zasadnicza praca. Być, zapraszać do poznania Pana Boga z ogromną godnością, to o co prosił Jan Paweł II w dokumentach misyjnych, mówiąc, że każda religia, każda kultura jest godna, aby poznać Chrystusa. My nie idziemy kolonizować, my idziemy głosić Chrystusa. I tym się zajmują misjonarze.
Taka postawa prawdziwego misjonarza właśnie była tutaj pokazana. My nie idziemy stąd. My tutaj zostajemy, pomimo wojny, zostajemy z naszymi ludźmi.
Stąd, proszę państwa, każdego roku według statystyk Fides News, Agencji Watykańskiej, możemy się przekonać, że około 20 misjonarzy na polu całego tego prześladowania Kościoła, martyrologii Kościoła, 20 misjonarzy pracujących jest zawsze, każdego roku oddaje swoje życie głosząc Ewangelię. Ktoś może powiedzieć, a to był napad rabunkowy, ale to nie byłby napad rabunkowy, gdyby on nie był misjonarzem. Czy to są porwania, czy to ewidentne... No, teraz ten nasilenie morderstw kapłanów na Filipinach, w Meksyku, w Kolumbii, w Wenezueli, to są te miejsca, no i chociażby wspomniana przeze mnie Republika Środkowoafrykańska, gdzie właśnie w jednej diecezji w obozie dla uchodźców zginęło dwóch kapłanów i to takich, można by powiedzieć, najważniejszych kapłanów z tej diecezji, bo to był bodajże moderator kurii biskupiej, jeden z proboszczów, którzy wraz ze swoimi diecezjanami, ze swoimi parafianami byli w obozie dla uchodźców. Ogrody i domy biskupa są zamieniane na obozy dla uchodźców. Tam się chronią wszyscy i tam w czasie takiego napadu zginęli kapłani. Być, głosić Ewangelię, w miarę możliwości pomagać i odejść. Bo misjonarz jest na całe życie, ale on musi zrobić wszystko, żeby ten młody, biedny kościół, który dopiero co staje na nogi, żeby on stanął na nogi i był samowystarczalny. I trzeba iść dalej, tak jak święty Paweł. Przejść pierwszą swoją wyprawę misyjną, założyć kościoły, w czasie drugiej wyprawy doglądać te kościoły, w czasie trzeciej wyprawy umacniać te kościoły i iść dalej. To jest postawa misjonarza.
Wróćmy jeszcze do naszych kolędników, do dzieci, ponieważ najładniej śpiewają właśnie kolędnicy dzieci i dbajmy o to, tak jak powiedziałam, aby ta tradycja nie zaginęła. Ponieważ czasami są takie sytuacje, spotykamy osoby także w naszych rodzinach, które nie chodzą do kościoła, nie przyjmują sakramentów, ale utrzymują pewne tradycje. Tak. Czyli jest sianko, jest Pan Jezus, jest opłatek i czasami wydaje mi się, że tylko ta tradycja trzyma ich przy naszej wierze katolickiej.
Ja myślę, że ta wizyta kolędników przypomni nam, skąd są święta. Że święta to nie są zaplanowane i że nie jest to przepis ustawy sejmowej, tylko święta są dlatego, że rodzi się Chrystus. I nie wolno nam się bać podkreślania tego i nie wolno nam o tym zapomnieć. Nawet składając sobie życzenia, oczywiście mówimy o tym, co nam jest potrzeba, ale żeby tam wybrzmiało, że życzę ci błogosławieństwa, że dobrych świąt Bożego Narodzenia, przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. I kolędnicy nazywani są małymi misjonarzami, dlatego że oni najpierw ewangelizują swoją rodzinę. Bardzo bywa tak, że mama, tata zajęci są pracą w korpo, a ich dziecko jest gdzieś w szkole, na świetlicy i tam właśnie dziecko styka się czy z katechetą, czy z kolędnikami misyjnymi, z grupą misyjną papieskiego dzieła misyjnego dzieci, wraca do domu i opowiada. I dokonuje się ewangelizacja. Tak jak rodzice na początku dali życie biologiczne i życie wiary swoim dzieciom, tak dziecko później wraca do swoich bliskich, a potem jeżeli jest taka możliwość kolędowania dalej, kolędowania w domach, no, dzieci idą i przypominają o tym, że Jezus się narodził. Ja myślę, że to jest bardzo cenne, nie tylko tradycja, ale uczenie dzieci bezinteresowności, ale też, moi kochani, drodzy państwo, no, nie oszukujmy się, czasem te drzwi są zamykane.
No właśnie.
I dzieci tego doświadczają. Nie można przejść przez życie tylko słodko i po różach.
I samemu trzeba się komunikować z ludźmi, także tak. Z tymi małymi, które pukają. I...
To jest jedna rzecz, ale też i to doświadczenie dzieci. One też i doświadczają takiego odrzucenia, jakiego doświadcza ewangelizator. To nie wszyscy hura przyjmą i powiedzą, o dobrze, że przyleciałeś tutaj, przyjechałeś i chcemy cię słuchać. Nie, nie, nie.
Czyli jest to doświadczenie życiowe.
Doświadczenie życiowe, doświadczenie trudne. Także i jakby powiedział święty Ignacy Loyola, i w radościach, i w smutkach jest zawsze Pan Bóg. No nie, tylko trzeba go odkryć. I tego też się uczy kolędowanie. Przedzieranie się. No, ja myślę, że jeżeli teraz się odbywają jeszcze kolędowania gdzieś na Podkarpaciu i w Małopolsce, to naprawdę jest przedzieranie się przez zaspy, żeby dotrzeć do jakiegoś domu. Są też takie sytuacje, że kolędnicy nie mogą dotrzeć do całej parafii, więc parafianie się upominają i mówią, proszę księdza proboszcza, czemu u nas jeszcze nie było kolędników? My czekamy. No i wtedy taka grupa kolędnicza idzie i głosi Ewangelię, śpiewa. Są też i takie, my też i korzystamy z takiej dobroci, powiedzmy, instytucji też. W zeszłym roku kolędnicy misyjni byli w nuncjaturze apostolskiej u obecnego naszego nuncjusza arcybiskupa Salvatore Pennacchio. 2 lata temu odwiedziliśmy obecnie urzędującego pana prezydenta w jego domu. Zostaliśmy przyjęci w tym roku. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, też z kolędnikami misyjnymi pójdziemy do pana marszałka Senatu, żeby też w tych instytucjach głosić Ewangelię i przypominać o tym, że dzieci z Polski pomagają całemu światu.
Bardzo pomagają. Dlatego pozwólmy zaśpiewać kolędę zawsze do końca, jak i w tym roku, tak jak i w następnym, kiedy będą kolędnicy, a może to właśnie kolędnicy misyjni, którzy swoją pracą pomagają ludziom w dalekich krajach. I później po muzycznej przerwie opowiemy o tym, jak pomagali i jakie efekty przyniosła pomoc dla ludzi w Syrii i w Libanie, bo tam...
Podsumujemy kolędników zeszłorocznych.
Dobrze. Tak, bo tam wielu uchodźców było wojennych i cały czas jest i są ciągle odbudowywane domy w Syrii. W Libanie jest już dużo spokojniej i jest pięknie w Libanie teraz, chociaż obok jest dramat powojenny w Syrii. Powiemy o tym po muzycznej przerwie. Ksiądz Maciej Będziński i kolęda kolejna dla Państwa.
Dzieciątko, co tak słodko śpi.
Uciekali z Syrii, tam gdzie była wojna, z Iraku, z Libanu, ponieważ trzeba było i nie mieli dokąd pójść. A teraz odbudowują już sobie domy w Syrii, takie sąsiedztwa całe łączą się po to, żeby odbudować jeden dom, później drugi dom. I jest coraz lepiej, ale jest ciągle zima w Syrii, taka jak u nas w Polsce. I był taki koncert w Warszawie w niedzielę, akurat w Święto Trzech Króli. Był to koncert Polska pomaga Syrii, akurat Syrii, i zbiórka SMS-owa, bo nie tylko osoby, które uczestniczyły w tym koncercie, ale te, które chciały, ja też włączyłam się w pomoc SMS-ową, mogły pomóc właśnie Syrii. I będą na pewno dobre tego efekty, bo w ubiegłym roku bardzo dużo udało się pozyskać środków i pomóc Syrii. Będziemy o tym koncercie jeszcze na pewno mówić, ale dlaczego mówimy o Syrii i o Libanie? Dlatego, że papieskie dzieło misyjne na te akurat kraje, na ludzi, na pomoc ludziom w tych krajach w ubiegłym roku prowadziło zbiórkę taką poprzez swoich misjonarzy, małych kolędników. I ksiądz Maciej Będziński z papieskiego dzieła misyjnego dzieci może nam opowie, czy macie kontakt z ludźmi w Syrii i w Libanie, jak oni waszą pomoc odebrali?
Na samym początku, tak jak pani redaktor to zaznaczyła, chciałbym też podziękować poprzez nasze radio tym wszystkim, którzy zawsze włączają się w dzieła pomagania misjom. W zeszłym roku kolędnicy na Syrię i na Liban zebrali przeszło 1 300 000 złotych. To jest bardzo dużo. Jeżeli dołączymy jeszcze ofiary, jakie dzieci składają z racji dnia misyjnego dnia misyjnego w Białym Tygodniu, dzieci pierwszokomunijne te składają swoje ofiary, to przekazaliśmy, przeszło 2,5 miliona złotych na pomoc właśnie w Syrii i w Libanie. Proszę pamiętać, że Liban jest tak małym krajem, że po przyjściu uchodźców ten kraj, można by powiedzieć tak bardzo trywialnie, on pęka w szwach. Jest tak bardzo dużo ludzi, jest duża bieda, duże bezrobocie, ale trzeba pomagać. Libańczycy przecież też pomogli Polakom. Tam są też i pozostałości po naszych wioskach polskich, żołnierskich, żołnierzy, którzy po II wojnie światowej nie mogli wrócić do kraju. Więc my też pomagamy Libańczykom, pomagamy małym Syryjczykom tam na miejscu. W Syrii to było nasza 5 projektów, takich dużych projektów skierowanych do 3000 dzieci. Przede wszystkim w Aleppo, w Damaszku, w Homs, w Kamiszli, w tych miejscach. Przede wszystkim była to pomoc medyczna, sanitarna. Pomagaliśmy siostrom zakonnym w Aleppo, które dostosowały budynek, aby tam przyjmować dzieci, zorganizować tam szkołę, punkt medyczny. W Damaszku była to szkoła dla dzieci, w Homs to były zorganizowane obozy letnie z taką formacją chrześcijańską. Pamiętam taką rozmowę z księdzem Przemysławem Szewczykiem, który zajmuje się tą tematyką pomocy Syrii, Irakowi. On też prowadzi stowarzyszenie Dom Wschodni. Opowiadał o tym, że my nie możemy stracić tego pokolenia wojennego. I dlatego i z edukacją, i z pomocą idziemy do dzieci. Papieskie dzieło misyjne dzieci też pomagało w Libanie. To jest 35 projektów dla 30 tysięcy dzieci. Przede wszystkim to wspieranie szkół, programów edukacyjnych. 16 projektów dotyczyło ochrony życia i formacji chrześcijańskiej. To, co powiedziałem na początku programu, że my tą naszą pomocą akurat w dziele misyjnym dzieci otaczamy dzieci do 12 roku życia, ale też i mamy, i rodziny, kształtując w nich takiego ducha chociażby z godnością przyjmowanego życia, ochrony dziecka od jego poczęcia. W ramach tej pomocy organizowaliśmy między innymi ogrzewanie, sprzęt, opiekę medyczną, żywność, ubrania, obozy letnie, opiekę nad sierocińcami, niepełnosprawnymi, żeby nie wykluczać tych dzieci, które w jakiś sposób też i fizycznie, nie tylko ta rana psychiczna, duchowa, ale też i fizycznie ucierpiały w czasie wojny. Ale to, co jest pocieszające i to, co jest piękne, to, co pokazuje, że Kościół jest zawsze kwitnący, Kościół ma zawsze, przeżywa swoją wiosnę, to jest to, że nawet w tym kraju, który jest dotknięty biedą i wojną, tam też są kolędnicy misyjni. I ci kolędnicy misyjni z Syrii i z Libanu zbierają datki dla dzieci jeszcze biedniejszych od nich. Czyli to, co też mówią święci, nie jesteś tak biedny, że nie mógłbyś się podzielić. Zawsze mamy się czym podzielić. Ta nasza współpraca z Syrią i z Libanem trwa już od kilku lat. Też proszę pamiętać, że papieskie dzieło misyjne, dlatego że ono jest papieskie, to ono należy całkowicie do papieża. I to właśnie Stolica Apostolska wyznacza nam projekty. My możemy tylko pokornie prosić, że chcielibyśmy pomagać w tym roku, w tym miejscu albo w tym. Najczęściej te nasze prośby są uwzględniane. My monitorujemy te projekty. Statutowo nie podróżujemy w te miejsca, gdzie pomagamy. Mamy najczęściej kontakt telefoniczny, mailowy, mamy wgląd w rozliczenia finansowe projektów. Także ta nasza pomoc, ona jest bardzo dobrze zorganizowana, bardzo dobrze jest monitorowane wydawanie tych środków. I proszę pamiętać, że papieskie dzieło misyjne dzieci, ono pomaga bardzo konkretnie. To nie są finanse składane na tak zwane biurko, a później zobaczymy, co się z tym da zrobić, tylko to są konkretne projekty. Misjonarze lub biskupi, nie tylko rzymskokatolicy, ale i innych obrządków katolickich składają projekty do Stolicy Apostolskiej. Te projekty w Stolicy Apostolskiej są rozpatrywane i my przekazujemy środki każdego roku na pomoc. Oczywiście nie tylko pomagaliśmy Libanowi i Syrii, ale też te projekty dziecięce były realizowane w Nigerii, czyli kraj, który, gdzie jest bardzo dużo katolików, ale też jest i bardzo duże prześladowanie katolików. W Kolumbii, w Indiach, w Nepalu, na Sri Lance, czyli w tych miejscach, gdzie jest bardzo dużo katolików, ale też i dotknięci są prześladowaniem, ale też pomagaliśmy w Zambii, w Kolumbii, w Bangladeszu, w Indiach i w byłej Birmie, czyli w Mianmarze. Także można by powiedzieć, że ta złotówka, grosiki płynące z Polski, od polskich dzieci, one docierają, to nie będzie na wyrost powiedziane, kiedy użyję takiego sformułowania, że docierają na cały świat.
Czyli tam w Syrii taka tradycja jak u nas ciągle trwa i nie ginie, o tym mówiliśmy
wcześniej. Tak, to kolędowanie ono przypomina. Przecież proszę pamiętać, że teren Syrii, Iraku, Libanu to są początki Kościoła.
Kolebka chrześcijaństwa.
Kolebka chrześcijaństwa, gdzie ja zawsze się uśmiecham, kiedy my na tych terenach tu słowiańskich Europy byliśmy bardzo daleko jeszcze w lesie, to tam kwitły kościoły, kwitło chrześcijaństwo i dzisiaj no, oni są bardzo też dotknięci tym prześladowaniem i musimy zrobić wszystko, aby nie dać wyrugować chrześcijan z tamtego miejsca. I dlatego inwestujemy też w to najmłodsze pokolenie, żeby i dzieci, i rodziny poczuły to wsparcie od nas, od papieskiego dzieła misyjnego dzieci.
Czyli tam w Syrii też są przebierańcy na Bliskim Wschodzie?
Może nie tak wyglądający jak u nas, ale z takim odwiedzaniem domów, ze zbieraniem datków. Oczywiście no, zawsze dzieci są częstowane czymś słodkim, za taką kolędę się dziękuję. I jest to taki, można by powiedzieć, nie tylko zwyczaj nasz, coraz więcej tych kolędników misyjnych pojawia się i na terytoriach misyjnych, dlatego że z Polski wyjeżdżają misjonarze, którzy gdzieś spotkali się tu na terenie Polski z kolędowaniem misyjnym i przenoszą tę tradycję, która jest tradycją uniwersalną. To nie jest tradycja polska, jest to tradycja uniwersalna, piękna, pokazująca koloryt Kościoła. No może jest o tyle to lepsze, że u nas musimy jakieś dziecko przemalować na małego murzynka, a tam na przykład w Afryce już nie trzeba.
Drodzy Państwo, powoli będziemy przechodzić do takich bieżących informacji, ponieważ akurat w Święto Trzech Króli została podana taka smutna informacja, że niestety, drodzy Państwo, jak się okazało, w ubiegłym roku zamordowano więcej chrześcijan niż w 2017 roku. Policzono wszystkich i też, tak jak wspominaliśmy z księdzem, misjonarzy, którzy zostali zamordowani, dzieci wszystkich na całym świecie. Te informacje, które oczywiście mieliśmy, byliśmy w zasięgu, liczyło między innymi Open Doors, organizacja Open Doors. I przy okazji właśnie wspomnienia męczennika świętego Szczepana z Biblii, pierwszego męczennika Kościoła, te smutne statystyki zostały podane, czyli o ponad 3000 osób więcej niż w 2017 roku. To jest porażająca liczba, prawda?
Wszystkie statystyki, głównie statystyki watykańskie, podają, że obecnie chrześcijaństwo jest nadal najbardziej prześladowaną religią na świecie. Sama przynależność do Kościoła jest powodem do prześladowań. Te prześladowania są najróżniejsze, od tych krwawych po te psychiczne, społeczne prześladowania. I musimy, no, mamy świadomość tego, że Kościół i męczeństwo w Kościele od jego początków, od tego zrodzenia w momencie Pięćdziesiątnicy do dzisiejszych lat, możemy liczyć już w milionach chrześcijan, którzy oddali, przelali krew za wiarę, za Ewangelię. Musimy pamiętać też jeszcze o tych, których jeszcze nie odnaleźliśmy albo nie zostali określeni jako męczennicy za wiarę, a to są ciągle tysiące albo miliony ludzi.
I dlatego my już jesteśmy świadomi, że to jest nasz los chrześcijan, takie prześladowania i tak jak tytuł naszej audycji Koloseum, od nazwy amfiteatru, którego mury, szczątki są nadal jeszcze.
Oczywiście, i słowo martyria nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych, którzy przelali krew za Chrystusa, ale to jest świadectwo.
Historii, tak, ale to jest świadectwo.
To jest świadectwo, które realizujemy na różny sposób. Dzisiaj realizujemy go przez przyznanie się do Chrystusa, przez czasem też i przyjęcie tego napiętnowania, że jestem katolikiem, to ktoś na mnie krzywo albo z jakimś ironicznym uśmiechem będzie patrzył, aż po prześladowania wręcz zakazujące wyznawania wiary, zakazujące z wyznawaniem wychodzenia z kościoła, wszelkiego rodzaju przepisy ograniczające wyjście z kościoła na zewnątrz w formie procesji, kultu, chęć zamknięcia religii katolickiej w murach własnego domu i określenie, że jest to sprawa indywidualna człowieka,
prywatna
tak człowieka, uważam to za jawne prześladowanie i formę martyrii tego XXI wieku.
No właśnie, tak, że nawet warto byłoby określić takie zachowanie jak przed opłatkiem, przed spotkaniem, przed Bożym Narodzeniem. Parlamentarzyści, część parlamentarzystów mówi tak, ale niech to będzie spotkanie po świecku. Dlaczego ma być po świecku, skoro skądś wzięło się to świętowanie przed świętem Bożego Narodzenia, akurat narodzenia Chrystusa? Więc jeżeli nie ma tam elementów chrześcijańskich, katolickich, to po co w ogóle je robić? Po co w ogóle uczestniczyć? Bo robić to wiadomo, że ono będzie.
No nie wyobrażam sobie świętowania uroczystości Dnia Wojska Polskiego bez defilady uroczystej i bez spotkania przy grobie nieznanego żołnierza.
Polskiego.
I bez godła, bez hymnu, bez flagi i bez podziękowań dla naszych żołnierzy. I idziemy takim torem myślenia, więc jak można mówić o Bożym Narodzeniu bez Pana Boga? I niektórzy by chcieli przez to, żeby, nie wiem, być nazywani bardziej tolerancyjnym, ale tolerancja nie polega na tym, aby zamykać usta. Tolerancja nie polega na tym, aby wypaczać prawdę. Gdybyśmy mieli zacytować słowa Ewangelii, byśmy musieli odnieść się do słów Jezusa Chrystusa. Prawda nas wyzwoli, a więc musimy mówić o prawdzie. Uroczystość Bożego Narodzenia jest to uroczystość, kiedy Syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej, Jezus Chrystus, przychodzi na świat w tajemnicy wcielenia. I to jest prawda obiektywna, historyczna i prawda naszej wiary.
No właśnie o to chodzi. Dlatego też te jasełka, które są przez niektóre środowiska lewicowe atakowane. Ja zapytałam w oficjalnym mailu Ministerstwo Edukacji Narodowej, ile takich próśb, czy ile takich może takich wskazówek, co powinno zrobić ministerstwo, jak powinno się zmieniać, jak powinno zmieniać się szkoły właśnie w tym kierunku, rzekomo, żeby te jasełka zabrać, albo żeby ich nie było, żeby nie było opłatków, żeby wszystko było laickie w szkole, także żeby ta religia nie była finansowana ze Skarbu Państwa. No i zobaczymy, jak ministerstwo odpowie, no bo jestem przekonana, że takie kroki raz na jakiś czas są wysuwane w kierunku państwa polskiego. Jest to krok przeciwko naszej tradycji, naszej religii narodowej.
No, typowa desakralizacja, a więc odbieranie sakrum tej przestrzeni, która jest zarezerwowana dla tego, co święte. Świat jest bardzo pięknie stworzony przez Pana Boga i poukładany i my dotykając tej przestrzeni świętości, jaką jest chociażby kolędowanie, Boże Narodzenie, inne święta i uroczystości, dotykamy tej tajemnicy Pana Boga. I myślę, że powinniśmy za wszelką cenę nie dać się wyzuć z tego, co stanowi nas, żeby inne, słyszałem i też mogę powtórzyć, zgodzić się z tym takie przekonanie i twierdzenie jednego z redaktorów, który powiedział, że wtedy będziemy mieli szacunek od innych religii, jeżeli my będziemy do tej religii przywiązani. I to bardzo pięknie powiedział o tym kardynał Ratzinger. My musimy tak wierzyć, z takim przekonaniem, z taką autentycznością, żeby ten słuchacz nasz, ten, kto patrzy na nasze zachowanie, słucha naszych przekonań, powiedział, o, ten człowiek odda życie za swoje przekonania.
Taka nie ma ulegnie.
Być, nie ulegnie, odda życie. Mamy być w taki sposób autentyczni. A im bardziej jesteśmy płynni, miałcy, w tym będziemy chcieli zabrać tajemnice boskości, tajemnice Jezusa Chrystusa ze świąt Bożego Narodzenia, to nie jesteśmy w stanie być przekonywujący, nie jesteśmy w stanie być autentyczni. Nie chcemy być autorytarni, tylko autentyczni w tym, co przekazujemy i w co wierzymy.
Jeszcze taka mała reklama artykułu z gościa niedzielnego. Ksiądz Rafał Skitek napisał artykuł o pozbywaniu się kościołów i zmianie ich przeznaczenia. To, co nie jest już nowym zjawiskiem, ale zostało poczynione pewne podsumowanie niedawno i o tym już Państwu mówiłam. Szczególnego znaczenia nabiera to zjawisko i może już niepokoić. I o tym, jak postąpić z nieużywanym kościołem, mówi watykańska instrukcja Bóg już tu nie mieszka. Została wydana taka instrukcja. Niestety problem jest z tym, że zamykane są katolickie świątynie we Francji, Belgii, Holandii i Szwajcarii i w Kanadzie i też w Stanach Zjednoczonych. A jeżeli chodzi o same Włochy, to około 100 katolickich świątyń jest opuszczonych. 25 tysięcy należy do państwa, 65 tysięcy kościołów tam jest własnością parafii i diecezji. I oczywiście w internecie są ogłoszenia o sprzedaży kościołów. Niektóre są bardzo zaniedbane, a inne zostały już przekształcone w różne na przykład domy mieszkalne. To jest takie nowe zjawisko.
No myślę, że to też i w kontekście tego naszego kolędowania misyjnego i też mówienia o misjach są terytoria, które cierpią ciągle. 1111 terytoriów na całym świecie, terytoriów misyjnych, cierpi na brak kościoła. My bardzo mocno w papieskich dziełach misyjnych pomagamy, aby wybudować kościół na terytoriach misyjnych, bo ci, którzy mają kościół, mają swojego kapłana, oni w tej hierarchii powiedzmy i plemiennej, i kulturowej, i narodowościowej, oni stoją bardzo wysoko, więc widzimy, gdzie bije prawdziwe serce kościoła. To serce kościoła, ono się przeniosło z Europy do Nowego Świata, do Afryki, do Ameryki, a tu no, smutne to, co na naszych oczach. W Polsce jeszcze mamy ogromny szacunek do kościołów, nawet najmniejszych, zabytkowych, zaniedbanych. Chcemy zrobić wszystko, żeby te kościoły odnowić. No niestety w Europie Zachodniej czasem nawet i kwestie finansowe biorą górę nad przeznaczeniem kościołów. Dokonuje się aktu desakralizacji, zabiera się paramenta święte, tabernakulum, te miejsca, które były naznaczone świętymi olejami albo zawierają święte relikwie, zabiera się z tych świątyń i te kościoły podlegają albo zburzeniu, albo mają inne przeznaczenie. Myślę, że to jest tylko taka zachęta dla nas, abyśmy bardzo mocno dbali, byli przywiązani do naszych parafii, bo to te są takie małe ojczyzny naszej wiary.
Tak, i warto być przy nich skupionym. Nie wiem, czy zdążymy jeszcze wyemitować Państwu felieton o Chinach. Jeżeli nie, to zapraszamy na stronę internetową Radia Wnet i tam przy audycji Koloseum na pewno taki bardzo ciekawy felieton o Chinach będzie zamieszczony przy